Witam Państwa, Lech Pilarski. Kolejni posłowie odeszli z PiSu, co oznacza, że większość rządowa w parlamencie jest bardzo krucha. Rząd będzie musiał mozolnie ciułać głosy poparcia dla swoich projektów. Zajmiemy się także nowelą kodeksu postępowania administracyjnego, która ogranicza dochodzenie praw do mienia bezspadkowego między innymi. Zrobiła się wokół tego międzynarodowa burza. Nadal nie mamy rzecznika praw obywatelskich. Czy uda się go wybrać? Bo czasu jest bardzo niewiele. O tym między innymi dzisiaj w programie. Zapraszam. A dzisiaj są z nami senator PiSu Mariusz Gromko. Witam pana.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry moim kolegom. Witam wszystkich słuchaczy.
A koledzy to posłowie Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski. Witam.
Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie.
I Koalicji Polskiej PSL Stefan Krajewski.
Dzień dobry panom. Dzień dobry państwu.
Pytanie do pana senatora Mariusza Gromki. Jak rząd będzie musiał się teraz mocno gimnastykować, żeby dla swoich projektów zdobywać poparcie? No bo klub trochę się rozsypał. Klub Zjednoczonej Prawicy.
O, mam nadzieję, że klub Zjednoczonej Prawicy się nie rozsypał. Faktycznie cały czas obserwujemy pewne ruchy, jeśli chodzi o przynależności do poszczególnych klubów kół, ale ja liczę, że cały czas i widzę to, że cały czas stabilna większość jest. Rządy Zjednoczonej Prawicy trwają i trwać będą. Tutaj oczywiście są pewne indywidualne uwagi, może tam trochę niejasnych spraw, ale wierzę, że choćby ład, polski ład, który stoi przed nami i którego interes jest najważniejszy dla Polski, tutaj będzie bezpieczna większość i także pośród posłów i senatorów opozycji będzie poparcie, więc znacznie szerzej wykroczymy z poparciem dla naszych dobrych ustaw również poza klub Zjednoczonej Prawicy.
No ale co może być przyczyną, czy będzie musiał się odbyć swego rodzaju zjazd założycielski, no bo raptem ktoś może zagłosować na nie i na przykład podczas wotum nieufności i po kłopocie albo kłopot będzie.
No, wszystkie takie ruchy mogą sprawiać wrażenie pewnego niepokoju, ale tak naprawdę zapowiedź kolegów, którzy ogłosili odejście z klubu parlamentarnego, jednocześnie nikt nie słyszał, aby zapowiedzieli, że przychodzą do opozycji. Raczej chcą bardziej upodmiotowić swoje istnienie, nie wiem, czy bądź poprzez założenie nowego koła parlamentarnego, ale w ramach tego koła również będą wspierać rządy Zjednoczonej Prawicy. Do końca nie wiemy, w jakiej formule to ma funkcjonować. Być może po głębszych rozmowach z naszym kierownictwem zostanie wypracowane takie stanowisko, że wszyscy będziemy pod jednym szyldem i pracować dalej dla Polski.
Czy to może oznaczać, że na horyzoncie mogą być przyspieszone wybory? No bo ktoś z opozycji może próbować przeciągnąć, zaproponować coś wspanialszego, koronę jakąś i no wtedy rzeczywiście ta większość będzie trudna do uzyskania.
Z pewnością tak, ale wszyscy, którzy zajmują się polityką, wiedzą, że takie kuszenie pewnie nie trwa od dnia, od tygodnia, ale od początku tej kadencji. I tutaj wierzę, że odpowiedzialność moich kolegów no jednak zadecyduje o tym, że dalej będą wspierać rządy Prawa i Sprawiedliwości, bo taki jest interes kraju. Ja rozumiem, że opozycja będzie próbowała proponować,
przeciągnąć
różnymi stanowiskami, różnymi wizjami, ale tak naprawdę oprócz tych stanowisk to nie wiem, czym mógłby pokusić się potencjalny parlamentarzysta, żeby przejść na stronę opozycji. Przecież ta opozycja nie jest w stanie przedstawić swojego programu, nie jest w stanie przedstawić swojego pomysłu na Polskę, więc tylko i wyłącznie być może jakieś indywidualne tak zwane frukty mogłyby o tym zadecydować, ale wierzę, że nikt nie połasi się na tego typu propozycje i bezpiecznie będziemy do końca tej kadencji robić reformy dla Polski.
Czy komuś po prawej stronie zależy na przyspieszonych wyborach? Czy może zależeć?
Rolą opozycji jest, żeby krytykować.
No ja wiem, że opozycja chce, ale ja pytam się o prawą stronę.
Jeżeli o prawą stronę, no nie widzę. Jesteśmy, mamy większość, jeśli chodzi o osoby parlamentarzystów z prawicowym przekonaniem, więc tak naprawdę po co ryzykować? Mamy przed sobą niebagatelny budżet do zrealizowania. Zostały zapowiedziane bardzo ważne i oczekiwane reformy, więc nie ma sensu tracić czasu na ponowne wybory, na pewną niepewność, skoro jesteśmy wszyscy, grupując swoje głosy, mamy większość i możemy zrealizować te swoje zapowiedzi, bo tego oczekują od nas obywatele, nasi wyborcy, żebyśmy realizowali ten program, więc nie widzę tutaj spośród kolegów z Klubu Prawa i Sprawiedliwości takich, którzy chcieliby bądź dążyli do przyspieszonych wyborów. Wówczas no, trudno by było nad tym wszystkim zapanować, a póki mamy stabilność, mamy narzędzia, żeby realizować dobre reformy.
To pytanie teraz właśnie do opozycji. Krzysztof Truskolaski, Koalicja Obywatelska. Jak opozycja ocenia to, co się dzieje po stronie rządowej?
Szanowny panie rektorze, szanowni państwo, no widać, że PiS, klub PiS ma duży problem. Nie dość, że koalicjanci, czyli Zbigniew Ziobro ze swoją Solidarną Polską i Jarosław Gowin z Porozumieniem cały czas pokazują swoją odrębność, między innymi Zbigniew Ziobro przy głosowaniu tak zwanej ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej, no, a Jarosław Gowin w trakcie głosowania nad Rzecznikiem Praw Obywatelskich, to jeszcze do tego dochodzą problemy wewnętrzne PiSu, samego PiSu, jądra PiSu. Trzech posłów odeszło z PiSu, ale to nie pierwsi i nie ostatni posłowie, bo chciałbym przypomnieć, że Lech Kołakowski, poseł z województwa podlaskiego, również niedawno opuścił szeregi PiS. Ja oczywiście liczę na to, panie redaktorze, że PiS jak najszybciej się rozpadnie i tej większości nie będzie miał. Oczywiście.
Jak pan przed chwilą słyszał, po prawej stronie raczej nikomu nie będzie zależało na przyspieszonych wyborach.
No, ale Polsce będzie zależało, Polakom będzie zależało, panie redaktorze, bo jeżeli pan senator mówi o dobrych reformach, to ja mówię o reformach, które wprowadza PiS, deformujących, rozwalających sądownictwo, prokuraturę, podwyższających podatki. Kolejną sprawą jest demografia. No nie wiem, czy państwo wiedzą, no ale Polska jest, jeżeli chodzi o demografię, na szarym końcu. Wreszcie czas coś z tym zrobić.
Jakie tutaj propozycja ma, znaczy opozycja ma propozycje, bo strona rządowa przedstawiła projekt strategii.
Panie redaktorze, no i co z tego projektu strategii, jeżeli przez 5 lat demografia spada? PiS myślał, że programem 500+ uda się odbudować demografię, ale niestety nie udało się.
Żeby być uczciwym, panie pośle, to akurat teraz w ten wiek rozrodczy wchodzi największy niż demograficzny w historii naszego kraju. W związku z tym tych dzieci zbyt dużo nie mogło być. Trzeba by było tutaj zastosować wskaźniki względne.
Ale panie redaktorze, chyba było wiadomo, że mamy niż.
No ale to co, mieliśmy importować kobiety?
Trzeba zastosować takie mechanizmy, żeby jednak ludzi zachęcić do tego, żeby posiadać dzieci.
Ja rozumiem. Pytam pana o propozycję opozycji, jeśli chodzi o demografię.
No właśnie, chciałbym powiedzieć, ale pan redaktor mi cały czas przerywa. Więc ciężko się wysłowić, szczerze powiedziawszy.
Czekam na konkrety. Jeśli można.
Po pierwsze, trzeba pomóc osobom, które zmagają się z niepłodnością. Chciałbym przypomnieć, że za czasów Platformy Obywatelskiej wprowadziliśmy świetny program in vitro, dofinansowania in vitro. Udało się naprawdę doprowadzić do końca wiele ciąż i wiele dzieci się urodziło właśnie z programu.
Ale czy pan poseł sądzi, że jeśli damy pieniądze na in vitro, to wskaźnik zastępowalności urodzeń przekroczy 2?
Nie, nie, panie redaktorze, nie przekroczę.
No będzie 1,43-1,45.
To jest jeden z kroków. Dzisiaj rodziny, które nie mogą mieć dzieci, po prostu dzieci nie mają, bo ich nie stać, tak? Nie stać ich sfinansować programu in vitro, bo PiS wycofał ten program. Ile dzieci urodziło się z programu PiS-u, z naprotechnologii? No, myślę, że do 100 się niestety...
Ale z programu 500+, to już znacznie więcej.
No tego nie wiadomo, bo widać, że demografia spada. Ale kolejna sprawa, panie redaktorze, to są mieszkania. Młodzi ludzie boją się powiększać rodziny z uwagi na to, że nie mają własnego M. I tutaj również trzeba zachęty dla młodych rodziców, dla młodych osób, również osób, które jeszcze nie mają dzieci, aby na początku...
Będę, panie pośle, złośliwy aż do przesady. Mam dobrą pamięć i przypominam sobie programy wsparcia dla budowy mieszkań dla młodych Polaków, kiedy de facto przyczyniły się one do wzbogacenia tylko tych, którzy byli bardzo zasobni, a nie ci, którzy chcieli założyć rodzinę.
Ale mówi pan o programie MDM, czyli Mieszkanie dla Młodych, gdzie państwo pokrywało wkład własny między innymi oczywiście, to mówię w uproszczeniu.
Tak, mówię o tych programach.
Gdy tu teraz tego nie ma. Młody człowiek, który chce kupić mieszkanie, no musi wziąć kredyt i opłacić go od A do Z. A jeżeli jest młode małżeństwo, no boi się po prostu mieć dziecko, no bo nie wie, jaka będzie przyszłość. Jeżeli miała własne M, dobrą pracę, ale... godne zarobki, to na pewno ta sytuacja dzietności by się polepszyła. To jest po pierwsze. Po drugie, też jest ogromna niepewna sytuacja, jeżeli chodzi o inflację. No rok do roku 5%. Ogromny wzrost inflacji, co powoduje, że ludzie też nie wiedzą, jaka będzie przyszłość. Czy za chwilę te galopujące ceny nie będą jeszcze wyższe? Ceny prądu, ceny gazu, ceny produktów spożywczych, ceny benzyny i tak dalej, i tak dalej. No niestety polityka PiS-u doprowadziła naszą gospodarkę naprawdę w złą stronę i teraz będzie trzeba długie lata, aby ją odbudować.
Żeby być już bardzo rzeczowym, panie pośle, to ludzie bardziej tęsknią za pracą, a nie za tym, że inflacji nie ma. Po drugie, przez całe lata po 1990 roku nie wdrożyliśmy żadnego programu, który pozwalałby gromadzić oszczędności z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe. Przypomnę, że na przykład za naszą zachodnią granicą cały czas funkcjonują tak zwane bałkasy, w których to każdy może składać pieniądze i jeśli uzbiera odpowiedni wkład, to państwo dopłaca drugie tyle, żeby można było mieszkanie zrobić. W ten sposób uczy się ludzi oszczędności i pozwala wspierać budownictwo mieszkaniowe. U nas nic takiego nie zrobiono, cały czas wspiera się banki.
No tak, panie redaktorze, ale żeby...
To 30 lat nauki i nic z tego nie wynika?
No tak, zaoszczędzić tą sumę pieniędzy, no to młody człowiek nie ma szansy jej zaoszczędzić, jak dopiero...
No to cała rodzina może, wie pan, jest dużo różnych możliwości, chodzi o to, żeby tylko stworzyć szansę.
No, jeżeli taki by pomysł był, należałoby się nad nim pochylić, ale teraz takiego pomysłu nie ma, a PiS nie ma żadnego pomysłu, żeby pomóc ludziom nabyć pierwsze mieszkanie i to jest niestety dramat.
No jest
i tu
propozycja.
Chciałbym zaprotestować, jeśli można, panie redaktorze.
To za chwilę pozwólmy jeszcze, bo cierpliwie czeka poseł Koalicji Polskiej PSL Stefan Krajewski, żeby się wypowiedział i po tej rundzie będzie możliwość odwoływania się do dotychczas przekazanych opinii na naszej antenie, a zatem poseł Stefan Krajewski.
Widzimy, że 500+ nie działa z jednej prostej przyczyny. No, siła nabywcza pieniądza tak się zmienia, że dzisiaj te 500+, które było na początku, jest zupełnie innym. Jest. Nie kupimy dużo za te pieniądze. Ceny idą w górę, opłaty stałe idą w górę. Ludzie młodzi nie mają takich pieniędzy. Opowiadanie, że najniższa rośnie, no najniższa rośnie, ale jeżeli się wszystko liczy na podstawie najniższej, to jestem nawet dzisiaj świadkiem tego, że rozmawiałem ze znajomym, który planuje własne wesele i mówi, że umowa była spisana dwa lata, czy rok wstecz i dzisiaj będzie podwyższona ze względu na wyższą, najniższą krajową. Więc to są mechanizmy, które wzajemnie oddziaływują na siebie. Jako Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe proponujemy z jednej strony ten pomoc, urlop rodzinny, żeby chociażby dziadkowie mogli zajmować się wnuczkami, żeby to było płatne, nie trzeba niani najmować, dziadkowie, którzy mają czas, czy mają już, nie dają rady pracować zawodowo, a chcieliby się zająć wnukami, to z takiego urlopu mogliby skorzystać. Też to mieszkalnictwo, o którym mówimy, działka za złotówkę, siedlisko za złotówkę, jeżeli by się zaprzęgło do tego i samorządy, i działania rządowe, naprawdę jesteśmy w stanie to zrobić, bo w wielu miejscowościach okołomiejskich są siedliska puste, gdzie tak naprawdę nie ma problemu, żeby przeprowadzić procedurę wybudowania tego domu. No dzisiaj słyszymy zapowiedzi, ale to ciągle są zapowiedzi, jakie to domy będziemy mogli budować. Mieszkanie Plus okazało się niewypałem. W oparciu o ziemię z zasobu Skarbu Państwa miały być te bloki, budynki budowane. Nie poszło. Domy polskie, drewniane domy polskie, które miały działać. Okazuje się, że tylko zarząd, który zabrabia, krocie nic więcej. No tu muszę się odnieść do słów pana senatora, bo opowiedział nam tak naprawdę i dziękuję za to, że nam opozycji opowiedział, jakie mechanizmy po stronie Zjednoczonej Prawicy działają, że można obiecywać frukta, że trzyma się. No i pokazaliście, jak to robić, potraficie kupować. Poseł Baszko, o którym będę zawsze mówił z województwa podlaskiego, kupiony z PSL-u do porozumienia, kupiony z porozumienia do teraz no, republikanów, także udaje się wam to robić, nie wiem, za awans dzieci, za coś, no to są mechanizmy, które Zjednoczona Prawica opanowała dzisiaj do perfekcji i na tym jedziecie, chociaż już nie macie tej większości, panie senatorze, niestety, ale musicie każde głosowanie umawiać z poszczególnymi klubami, kołami, bo jak się nie stawia Gowin, to się stawia Ziobro. Jak nie stawia się Ziobro, to okazuje się, to że Giżyński. Konfederacja, na której możecie czasem liczyć, nie zagłosuje, to Giżyński. I to podejrzewam, że będą kolejne takie wyjścia, bo też te małe kluby, koła pokazują, że no wtedy ich wartość negocjacyjna rośnie. I dlatego tak się dzieje. I tutaj jeszcze widzimy, że ci, którzy wyszli, oni będą głosować tak, jak PiS im powie, tylko nie przy każdym głosowaniu. I o ile jesteście w stanie obronić jeszcze się przy władzy na chwilę, to nie możecie już żadnych ważnych ustaw przeprowadzić i dlatego się boicie takich odważnych ustaw, które zapowiadaliście realizować dzisiaj, no bo tej większości nie macie. I to jest tylko dzisiaj takie trwanie i to może trwać do nawet i do końca kadencji. Być może będziemy mieli przyspieszone wybory. Na to też opozycja jest gotowa i nikt się nie obawia tych wyborów, bo no, pokazują te wybory lokalne. Znowu w dwóch miejscach nasi kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego wygrywają wybory samorządowe przedterminowe z kandydatami popieranymi przez Prawo i Sprawiedliwość. Województwo Małopolskie, województwo Wielkopolskie, no zupełnie inne regiony. Okazuje się poprzednio w tych wyborach, dwa tygodnie temu powygrywali nasi kandydaci, więc to, co już mówiłem, tych obietnic jest tyle złożonych, ale przychodzi czas rozliczeń. Nie zrobiliście nic przez te 6 lat, żeby to, co zapowiadaliście, spełnić, a postawiacie nowe diagnozy, nowe pomysły, nowe programy. Zróbcie to, co obiecaliście w 2015-16 roku. Poza 500+ nic nie zrobiliście, nic wam się nie udało. Gospodarka, nowy plan, a pokazujecie, co Ostrołęka. 3 miliardy wyrzucone w błoto. Kolejne umowy podpisane teraz z Orlenem i znowu 2,5 miliarda chyba będzie kosztować ta inwestycja. No ogromne pieniądze, które ludzie widzą, obserwują. Każdy wydaje pieniądze i widzi, jak to dzisiaj wygląda. Naprawdę zajmijcie się robotą, a nie tylko zajmujecie się samymi sobą, żeby utrzymać tą większość, żeby jeden drugiego mógł czymś przestraszyć i trzymać do końca. Bo naprawdę sytuacja będzie coraz trudniejsza. To, że przeszliśmy w miarę COVID, to też duże wyrzeczenia i Polaków, i firm, i przedsiębiorców, którzy wspierali na każdym kroku jak tylko mogli, bo pamiętamy i masowe szycia tych maseczek i płyny darowane przez przedsiębiorców, polskie firmy, które chciały, żeby wspierać. Dzisiaj coraz trudniej jest, a już słyszymy o kontrolach, które weszły do polskich firm, do przedsiębiorców związane z tarczami. Też kolejni przedsiębiorcy będą te pieniądze zwracać, bo się okaże, że ktoś czegoś nie wykazał bądź wykazał niewłaściwie. To było szybko wypłacone, bo szły wybory prezydenckie. Trzeba było działać i pokazywać, jak sprawnie działacie, a dzisiaj tą pomoc w wielu przypadkach trzeba będzie zwrócić.
Już kropka zatem została postawiona. Teraz pan senator PiS Mariusz Gromko ad rem.
Tak, więc panie redaktorze, jeśli mogę, to w pierwszej kolejności odniósł się do słów pana posła Stefana Krajewskiego, który sam sobie zaprzeczył, bo w pierwszym zdaniu swojej wypowiedzi powiedział, że 500+ no nie przyniosło żadnych efektów, a później swoją wypowiedź puentował, że nic oprócz 500+ tam się nie udało. Fakty są takie, że 500+ jest bardzo dobrze ocenianym przez wszystkich Polaków programem. Tutaj było już wspomniane, że akurat ten wiek produkcyjny, że tak powiem, nastąpił w momencie reprodukcyjny nastąpił na pokolenie zniżu demograficznego. I tutaj przez wielu ekspertów jest właśnie wskazywane, że żeby nie program 500+, to ta demografia by była jeszcze w dużo gorszym stanie, a właśnie dzięki programowi 500+ udało się osiągnąć wynik, jaki mamy. Tutaj proponujemy też choćby kolejne 10 projektów na następne 100 dni i jeżeli mowa o demografii, no to tutaj proponujemy zabezpieczenie rodzin poprzez wprowadzenie rodzinnego kapitału opiekuńczego, czyli wsparcie dla rodzin na drugie i kolejne dziecko w wysokości 12 tysięcy na każde dziecko. Oznacza to, że każde drugie i kolejne dziecko, które ukończyło rok życia, ale nie ma skończonych jeszcze 36 miesięcy, otrzyma łącznie 12 tysięcy złotych. Kolejną projektem jest dom bez formalności. Będzie można wybudować dom do rodziny do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia, bez kierownika, bez całej tej biurokracji, bez książki budowy. I to już wszystko od czwartego kwartału 2021 roku. Oprócz tego projekt Mieszkanie bez wkładu własnego.
Co prawda, panie senatorze, trudno sobie to wyobrazić.
Gwarantowany przez państwo wkład własny.
Ja rozumiem.
No to są wszystko konkretne rozwiązania mające na celu jak najbardziej zdynamizować i sprawić, żeby ta demografia w Polsce była w jak najlepszej formie. Potrzebujemy nowych obywateli i rząd dokłada wszelkich starań, aby tak właśnie było.
Pytanie tylko, czy te tereny będą pod te domki, ze względu na to, że choćby w Białymstoku no, nie ma miejsca.
Tereny to są, jeśli chodzi o dom bez formalności, tutaj takim głównym i pierwszym założeniem było, że być może on jest bardziej nawet kierowany w rejony mniejszych ośrodków, gdzie często na gospodarstwach rolnych no, są olbrzymie siedliska i zawsze można bez problemu zmieścić drugi dom dla kolejnego pokolenia rodziny. I tutaj można by było bez żadnych nakładów, bo taka działka jest w zasobach rodziny, minimalne formalności i taki dom może powstać niskim nakładem finansowym. I to są wszystkie rozwiązania prorodzinne, które mam nadzieję, że zafunkcjonują i również przy wsparciu i przy głosach opozycji. Był też wspomniany tutaj Polskie Domy Drewniane, firma, która ma za zadanie reaktywować polskie budownictwo drewniane, a doskonały przykład mamy choćby w powiecie białostockim, bo już niebawem właśnie ta spółka odda do użytku mieszkania, domy, które właśnie są wykonane w tej technologii, więc myślę, że pan poseł znajdzie czas i podjedzie w okolicach Choroszczy i zobaczy naocznie efekty działania tej spółki.
A zatem czekamy na efekty i tutaj możemy postawić kropkę i za chwilę...
Muszę się odnieść jeszcze tak? jednym zdaniem. Panie senatorze, wy chyba w Boga nie wierzycie. No to ta budownictwo się skończy tym samym, co się skończyła samowola budowlana w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie trzy osoby zginęły, bo ktoś postawił sobie bez pozwolenia, bez nadzoru. Jak to ma funkcjonować wszystko? Opowiadanie znam doskonale tą firmę i wiem, jak to wygląda, ale trzeba naprawdę uczciwie powiedzieć, czy takie budowle, jeżeli powstaną, czy one będą służyć? Bo mamy coraz więcej wichur, tornada przechodzą nad Polską, więc te domki będą sypały się jak domki z kart, postawione bez żadnej wiedzy i merytorycznego przygotowania tych, którzy to będą budować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i za chwilę zmienimy temat. Przed chwilą rozmawiałem ze słuchaczem z okolic Sokółki, który przede wszystkim zachęca do przejmowania wszystkich pustostanów, których na przykład na Sokulszczyźnie jest bardzo, bardzo dużo, bo ziemia na podbudowę domów w okolicach samej Sokółki jest już tak droga, że taki dom bez pozwolenia to będzie tanio trudno postawić. Przypomnę, że są dzisiaj z nami senator PiS Mariusz Gromko i posłowie Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski i Koalicji Polskiej PSL-u Stefan Krajewski. Proponuję, byśmy teraz zajęli się nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego. Ta czynność, którą Sejm wykonał w ubiegłym tygodniu, spowodowała, że zrobił się spory szum międzynarodowy, między innymi wzywani są ambasadorowie z Charge d'Affaires do ministerstw spraw zagranicznych, czy Polski, czy Izraela, także Stanów Zjednoczonych. O co dokładnie chodzi w tej sprawie senator PiS Mariusz Gromko?
Tak, jestem. Rzeczywiście, panie redaktorze, Sejm zmienił przepis nakazujący uznawanie decyzji administracyjnej za nieważną z powodu rażącego naruszenia prawa bez względu na fakt, jak dawno ją uznano. I tutaj warto powiedzieć, że te rozwiązania w jednakowym stopniu chronią zarówno polskie, jak i żydowskie ofiary niemieckich zbrodni okresu II wojny światowej, a także ich spadkobierców przed oszustami, którzy nadużywali tych przepisów, w wyniku czego dochodziło do tak zwanej dzikiej reprywatyzacji, gdzie zgłaszano się i podważano wyroki, decyzje administracyjne jeszcze Polski PRL. Próbowano je ominąć, ponownie wyjąć na wokandę, żeby ubiegać się o majątki bądź odszkodowania za te majątki, które, przypomnijmy, bo to dotyczy przede wszystkim Warszawy, często to były ruiny bądź zupełnie wyburzone budynki, które Polacy odbudowali, a dzisiaj niektórzy próbują sobie zrobić z tego biznes, występując do sądów i starając się odzyskać prawa do tychże nieruchomości. A tutaj intencją ustawodawcy jest to, żeby już określić jasno okres, do którego nie będzie można już wracać do tych spraw, czyli okres 30 lat. I tak jak zapowiedział pan premier, że tak długo jak będzie premierem, Polska nie będzie płaciła za niemieckie zbrodnie, bo to przede wszystkim z tamtej strony dotknęło z nas straszliwe okrucieństwo wojny i wiele lat po tym wydarzeniach ktoś jeszcze próbuje robić na tym pieniądze i ta ustawa zabezpieczy właśnie interes i Polaków, i strony żydowskiej, i również ich spadkobierców przed tego typu próbami.
Ale ja troszeczkę pewnych rzeczy nie do końca rozumiem, bo jeśli ktoś podjął wadliwą decyzję, to taka decyzja powinna z gruntu być nieprawna, a zatem po co ustanawiać tu jakiś okres karencji? Po drugie, to chyba też świadczy trochę o słabości państwa, że nie jesteśmy w stanie tego typu sytuacji naprawić. Po trzecie, no mamy jednak w kodeksie cywilnym coś takiego jak zasiedzenie, i zasiedzenie nawet no, w złej wierze. 20 i 30 lat, kiedy prawa powinny przechodzić na tych, którzy się zasiedzieli. Czy my nie możemy tego procesu jakoś usprawnić, żeby mieć problemy z głowy, przeprowadzić dokładne badania, dać każdemu odpowiednie decyzje i mieć problem z głowy?
Tak, panie redaktorze, ale nowelizacja wynika z konieczności dostosowania prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed 6 lat, to w maju 2015 roku. Właśnie Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ten przepis pozwalający orzec o nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa nawet kilkadziesiąt lat po tej decyzji jest niekonstytucyjny, więc ta nowelizacja to jest echo tamtego wyroku sprzed 6 lat, kiedy właśnie tak Trybunał Konstytucyjny orzekł, a przypominam, że dzisiaj podważane są władze Trybunału Konstytucyjnego. Ten wyrok, o którym dziś mówimy, zapadł jeszcze za poprzednika pani prezes.
Pytanie do pana posła Krzysztofa Truskolaskiego. Dlaczego Koalicja Obywatelska wstrzymała się?
Rzeczywiście, panie redaktorze, wstrzymaliśmy się od głosu, ponieważ zgłaszaliśmy nasze poprawki. Po pierwsze, uważamy, że sprawy roszczeń wymagają precyzyjnego uregulowania i to zgodnie z interesem Polski i Polaków. No, mienie bezspadkowe zgodnie z polskim prawem powinno zostać mieniem i własnością obecnych właścicieli. A te prawo, które żeśmy w Sejmie ustanowili, no nie może naruszać podstawowych zasad takich jak zasada pewności prawa. My jako Koalicja Obywatelska, tak jak powiedziałem na początku, złożyliśmy szereg poprawek, między innymi w swoich poprawkach wskazywaliśmy na konieczność wydłużenia vacatio legis i tego również, by ustawa nie unieważniała trwających postępowań, bo to też nie może tak być,
ale
że...
to z tego wniosek, panie pośle, że co do zasadniczego elementu owego projektu nie macie żadnych uwag. Też uważacie, że jest ten okres 30-letni dostateczny, żeby te decyzje oddalić i sprawę w ogóle zamknąć?
No, panie redaktorze, oczywiście będziemy nad tym jeszcze procedować w Senacie. To senatorowie przegłosują ostateczną wersję tej ustawy, ale co najważniejsze, już przed trzecim czytaniem pojawiły się wątpliwości ze strony ambasady Izraela, ze strony ambasady Stanów Zjednoczonych. Przecież Stany Zjednoczone są naszym jednym z ważniejszych partnerów. Dlaczego rząd PiS-u nie skonsultował tej ustawy właśnie z partnerami ze Stanów?
Tak jak Stany Zjednoczone nie konsultowały z nami tej propozycji, tej ustawy, która oddala wszystkie roszczenia.
A pamięta pan, panie redaktorze, ustawę o IPN-ie, którą ja również się wtedy wstrzymałem od głosu, ale PiS przepchnął ją kolanem, a później się z niej szybko wycofywał, bo była presja właśnie z
ale pytam pana, co... Tak, rozumiem, panie pośle, pytam o sprawę zasadniczą. Co do zasady, to wy jesteście też za tym prawem, które ograniczałoby owe roszczenia, bo różnice są tylko dotyczące pewnych szczegółów.
Nie, no, co do zasady, oczywiście te prawo należy uregulować, nie ma tutaj żadnych wątpliwości, tylko tak jak powiedziałem, po pierwsze, należy...
Czyli też musicie się liczyć z konfliktem z Izraelem i ze Stanami Zjednoczonymi.
Nie, ale można to zrobić, panie redaktorze, w zgodzie z naszymi partnerami. Nie trzeba robić tego na rępał, nie trzeba tego dopychać kolanem, nie trzeba robić tego jednego dnia. Można to naprawdę na spokojnie przeprocedować. Tyle lat nie było załatwionej tej sprawy, więc jeżeli ta sprawa zostanie załatwiona za miesiąc, dwa, trzy, to też nic się takiego nie stanie. Ale tutaj niestety ta ustawa narusza również prawa Polaków, tak, którzy mają pootwierane postępowania, które zostaną niestety zamknięte. Gdyby zostały przyjęte poprawki Koalicji Obywatelskiej plus wydłużone vacatio legis, to można by było o tym projekcie rozmawiać.
I Stany Zjednoczone i Izrael też by protestowały. Pytanie do Stefana Krajewskiego. To jaka jest opinia waszej koalicji, jeśli chodzi o tę sprawę?
Mając na uwadze to, że Trybunał Konstytucyjny zakwestionował brak ograniczeń czasowych na stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, która była wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, takie podważanie decyzji w każdym czasie, nawet po kilkudziesięciu latach, jest niekonstytucyjne. Ta zmiana ma sprzyjać likwidacji takiego stanu niepewności prawnej. No, to komplikuje stosunki własnościowe, nie
wszystko,
ma takiej stabilizacji
komplikuje prawnej.
I to jest wykonanie właśnie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. A z drugiej strony musimy taką kreskę postawić, bo inaczej to tej pewności nigdy nie będzie. A to już jest kwestia tego,
może się doczekamy, panie pośle, projektu i ustawy, która będzie nadawała wszystkim Polakom na własność to, co posiadają, żeby już nie było tematu ziem zachodnich i północnych, tak zwanych odzyskanych, żeby nie było tych kwestii zaszłości wojennych i żeby wszyscy mogli na terenie całej Rzeczpospolitej, która przecież została na nowo ukształtowana w 1945, żyć w spokoju i w dobrobycie.
No czas najwyższy to zrobić, zmienić, bo inaczej to, co przez lata funkcjonowało, że na ziemiach odzyskanych Polacy obawiali się...
I nadal się obawiają.
Tak, inwestować, budować. No trochę to się może w ostatnich latach zmieniło, ale ta obawa gdzieś na pewno jest. I tutaj to też rola rządzących była taka, żeby jednak na takie tematy rozmawiać, bo mieli przykład przecież tej ustawy o IPN-ie i tym razem znowu coś zaczęło się dziać. I jeśli będzie to szybko naprawiane, szybko zmieniany, no bo tutaj z obawy przed presją zewnętrzną będzie się uchylać i naprawiać niekonstytucyjne przepisy, no to, które nie mają często merytorycznego uzasadnienia, będzie się wprowadzać. No to, niczym dobrym się nie skończy, bo tu, oczywiście Senat może zmodyfikować przepisy, te poprawki wprowadzić, ale też musimy patrzeć na, ogół społeczeństwa, na, ogół tych rzeczy, które się dzieją tu i teraz. No nie możemy też pod wpływem takich właśnie głosów zmieniać z jednej strony przepisów prawa, z drugiej strony zmieniać i zacierać historii, no bo jeżeli takie zmiany mają być asumptem do tego, że ktoś próbuje Polaków wmieszać w Holokaust czy, tym podobne, no to już jest rzecz skandaliczna i tutaj te służby dyplomatyczne powinny zrobić wszystko, żeby taki stan zakończyć, nie było, no bo to się taka spirala też nakręca w tej chwili. Z jednej strony my mówimy o tym, że Niemcy powinni wypłacić odszkodowania, ja jestem oczywiście za tym, tylko co zrobił rząd PiS-u przez 6 lat, żeby tak się stało? Zapowiedzi słyszymy już od kilku lat, natomiast nic dalej nie zostało zrobione. I ta, dyplomacja leży na całej linii, bo tu i Czesi, i TSUE, i ze Stanami Zjednoczonymi, teraz Izrael, chociaż te, stosunki od dawna do zbyt poprawnych nie należą. I tutaj właśnie to jest powód tego, że zamiast pracować poszczególne departamenty ministerstwa, zajmują się wewnętrznymi rozgrywkami, czy, Bielan Gowina, czy Gowin Bielana, czy ktoś znowu innego oszuka i będzie próbował wkręcić w jakąś kolejną aferę, zamiast to, co jest najważniejsze w Polsce w tej chwili naprawiać. Oczywiście tych rozstrzygnięć jest dużo i trzeba szukać, no, to nie jest jakaś poszczególna część ustawy, tylko to jest nowelizacja ustawy o kodeksie postępowania administracyjnego w Polsce, na podstawie której tak naprawdę wszystko się rozstrzyga, bo i sądy, i urzędy, wszystko działa w oparciu o KPA. I dzisiaj zmiana i próbowanie usprawiedliwiania jednej czy drugiej strony też nie ma sensu. Trzeba albo twardo powiedzieć, że to jest polska racja stanu i to będziemy zmieniać, bo to też nie zamyka ścieżki dochodzenia w procesie
musimy
cywilnym.
Już, panie, jeśli ktoś pośle chce, postawić
to niech w procesie cywilnym dochodzi.
Dziękuję bardzo. O Mistrzostwach Europy nie porozmawiamy, a szkoda, bo coraz ciekawsze się robią, chociaż jest już bez udziału naszej reprezentacji. Dzisiaj naszymi gośćmi byli senator PiS Mariusz Gromko. Kłaniam się, dziękuję za spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
Oraz posłowie Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski i Koalicji Polskiej PSL-u Stefan Krajewski. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Lech Pilarski, do usłyszenia.